To, co ostatnio mówiliśmy, to już prawie miesiąc temu, to było takie pytanie, czy potrzebujesz przemiany? Z listu Pawła potrzebujecie przemiany, zawleczenia starego człowieka i przybrania nowego człowieka, przemiany umysłu. Mówiliśmy sobie pewne rzeczy, co tam jest napisane, co tam jest ważne dla nas, że Boże Słowo mówi przede wszystkim, że to my musimy zrobić. Często chrześcijanie czekają, jeśli ten Bóg jest taki dobry i wielki, to niech On nas przemieni. A tam jest napisane, wy musicie to zrobić. Zdjąć starego człowieka, stare przyzwyczajenia, stare nawyki, złe nawyki i ubrać nowego człowieka. Ale między tymi wierszami jest napisane jeszcze, między tymi dwoma zdaniami jeszcze trzecie zdanie o przemienieniu umysłu. To znaczy musicie nauczyć się inaczej myśleć. To my myśleliśmy, że to wszystko zrobi Bóg za nas. A tam jest jeszcze wsadzone to musicie nauczyć się po nowemu myśleć. Wiecie, niektórzy myślą, że w chrześcijaństwie już nie trzeba myśleć. Przecież wszystko jest w Bożym Słowie. Po co myśleć? Robisz to, co każą i sprawa załatwiona. A tam pisze, że musicie przemienić swój umysł, czyli sposób myślenia. I to jest zadanie dla tych, którzy chcą iść za Bogiem. To jest zadanie dla tych, którzy chcą Jemu służyć. A miało być tak pięknie, że to wszystko Bóg zrobi przez sen. Ale gdzie to jest napisane? Fajnie by było. Ale tak to nie działa. I dzisiaj w drugiej części dowiemy się, że ta przemiana jest konieczna. I dlaczego ona jest konieczna? I po co nam to? Dzisiejszy temat brzmi, potrzebujesz przemiany. W liście do Efezjan w 4 rozdziale czytamy te słowa, o których mówiłem. List do Efezjan, 4 rozdział 22-24. To jest o przemianie tego człowieka. Jakby ktoś mógł przeczytać te 2-3 zdania, to jest strona 1264. 22-24. Ktoś już ma? W brytyjskich jest to 1264. Mamy już? Ktoś może przeczytać? 4:22-24. List do Efezjan. Dziękujemy. Tutaj na ekranie pojawia się Biblia Warszawska. To jest takie tłumaczenie. W innych tłumaczeniach jest napisane o przemienieniu umysłu. To jest jedno i to samo. I wiecie, tutaj dowiaduje mi się coś takiego. My byśmy często chcieli lepiej powiedzieć, wiesz, to nie jest moja stara natura. To raczej ja jestem chrześcijaninem. To są jakieś złe duchy albo coś. Ludzie często nie chcą się przyznać, że jeszcze żyją, że żyjemy w starej naturze, że mamy złe przyzwyczajenia. Wiecie, jest teraz taka modna chrześcijańska turystyka po różnych zborach i szukanie tego, że przyjedzie jakiś pastor, nauczyciel lub prorok, który uwolni mnie z mojego problemu. Bo ja jestem chrześcijaninem, co prawda nie chcę zmienić swojego życia, mam trochę starych nawyków, ale to, co jest we mnie, to jest zły duch. Bo Nowy Testament mówi o tym. I ludzie często zwalają wszystko na złego ducha, żeby tylko nie zmieniać siebie samego. i wędrują od zboru do zboru w nadziei, że ktoś w końcu przyjdzie i ich uwolni od tego, co powinni sami zrobić. Amen? Jest taka książka W obliczu pokusy, jakiś amerykański autor. On opisał taką sytuację, szatan na skrzyżowaniu ulicy, to jest oczywiście fikcja, podchodzi starszy człowiek, szatan cały czas płacze. Ten starszy człowiek mówi, dlaczego ty tak płaczesz? On mówi, ty, ludzie przyklejają do mnie wszystko, obwiniają mnie za rzeczy, których w ogóle nie zrobiłem. Jak nie mamy wyjścia, to mówimy, może to jest jakiś zły duch, wiesz, może ja mam jest jakiś, nie opętany, ale tak troszeczkę obciążony jakimś złym duchem, jakąś słabość mam. Prawda? No jest takie chrześcijańskie wytłumaczenie, bo to jest z Biblii. Tak dobrze wygląda. Biblia mówi natomiast w innym miejscu, to jest drugi list Piotra, pierwszy rozdział, piąty werset, 1321. Poszukajcie tego. 1321, drugi list Piotra, 1-5. Że my wiele rzeczy musimy zrobić sami. Sami. Jako chrześcijanie musimy podejmować pewne decyzje i zmieniać siebie. Zmieniać swój charakter. Zmieniać swoją osobowość. Być konsekwentnym. Drugi list Piotra. Rzadko cytujemy Piotra. 1,5, strona 1321. Mamy już to? Drugi list Piotra, 1,5. I właśnie... Dobrze, dobrze. Pierwszy rozdział, piąty werset. Od i się zaczyna. Tak, to jest takie może taki, tak, dobrze, dobrze. I tam jest to słowo, które dzisiaj potrzebujemy. Dołóżcie starań. To jest tak fajnie powiedziane. Ej, tak po chrześcijańsku, dołóżcie starań. Bo mógł napisać, ej, no bierzcie się do roboty. Bóg za was tego nie zrobi. Musicie pewne sprawy uporządkować. To jest tak dyplomatycznie powiedziane, dołóżcie starań. I pytanie z Bożego Słowa jest do mnie, do ciebie, do nas, czy dokładam starań? Jak Bóg chce, to niech mnie zmieni. Oto jestem. Zobaczymy, co potrafi. Ja bym chciał tak jak tamten, że jego przez noc odmienił, on wstał już rano, nie był alkoholikiem, nie był narkomanem, ale jego charakter się nie zmienił. Trzeba czasu, trzeba pracy. I Boże Słowo pyta się, czy dokładasz starań. To jest tak dyplomatycznie powiedziane. Prawda? Ej, no, czy wzięliście się do roboty? Czy dokładasz starań? To też powie, to jest jedno zdanie, trochę wyrwane z kontekstu. Tam wcześniej jest powiedziane, boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Amen? Wszystko mamy. Przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań. Teraz mamy cały kontekst. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań. To, co mówiliśmy poprzednim razem. Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Powiedział, to stworzenie będzie dobre. Na swój obraz. To nie znaczy, że tam miał lokowane włosy albo na przykład czarną brodę. Na obraz, jeśli chodzi o osobowość. Że człowiek miał wolną wolę, był z natury dobry w raju. I później, to jest w pierwszym rozdziale, na pierwszej stronie Biblii. I tam parę rozdziałów dalej, już w piątym rozdziale, piątym może pisze, że już Adam i Ewa mieli dzieci i oni żyli na swój obraz. Czyli mając swoją rękę po swojemu, ale nie na obraz Boży, to co mówiliśmy. I tutaj Piotr do tego nawiązuje i mówi, dostaliście to wszystko tak, jak miało być. Ale co z tym zrobiliście i gdzie to poszło? Wiecie, ta stara natura ma tą skłonność, ten stary człowiek ma tę skłonność do dobrego ukrywania się, kamuflowania, udawania. Mówi tak, nie no, już trochę się zmieniłem, wiesz. Trochę się zmieniłem. Ja mówię teraz cały czas o sobie, tak? Ja nie chcę nikogo dotknąć. Nie no, już jest wszystko lepiej. Już trochę inaczej myślę. Od czasu do czasu nie mogę się opanować, ale poza tym jest super. I to jest to właśnie dokładanie starań. Często właśnie zamiast zmienić tą starą naturę, powiedzieć, no tu mam problem, bo jak widzę sąsiada, to mi się zaraz odzywają stare emocje. Nad tym muszę popracować. Czyli albo jak moje dzieci się nie uczą, o, to wychodzę z siebie. Nad tym muszę popracować. Łatwiej powiedzieć, no wiesz, może ja mam takiego wybuchowego ducha. Niech Pan Bóg się pomęczy. Tak? Może ten pastor, co u nas jest, on tak za słabo się modli. On by tego ducha mojego wybuchowego tak zlikwidował? O, to ja bym był już święty. Byłoby super. Ale Boże Słowo mówi, dołóżcie starań. Dołóż starań. Nie zwalaj wszystko na wybuchowego ducha. Amen? I pytanie jest zawsze, czy dokładasz starań? Wiecie, czasem sytuacja w Bożym Słowie jest taki, jeden z generałów Jozuego, dowódca, on dokładnie wiedział, co ma zrobić, ale zrobił po swojemu. Zabrał rzeczy, które należało spalić i zniszczyć. I tym ściągnął gniew na siebie, na całą rodzinę. To nie jest tak, że my nie wiemy, o co chodzi. Działamy po omacku, w ciemno i później mówimy tak, Boże, gdybym ja wiedział, że to jest ważne, co Ty chcesz, no to ja bym przecież to zrobił. Trzeba było mi powiedzieć. To, co u nas, u mnie, u Ciebie wymaga zmiany, to jest ta dusza. Dusza składa się z emocji, uczuć, intelektu, albo jak inaczej nazwiemy, rozumu. I w tym jest również wola. Jest również sumienie. I ta przemiana tej woli jest bardzo, bardzo ważna. Teraz jedno takie pytanie za 100 punktów, jeżeli ktoś odpowie, nie musi dzisiaj sprzątać w kuchni. Jaki był pierwszy grzech w kosmosie? Nie na Ziemi, tylko w ogóle w świecie, który Biblia opisuje. Jaki się zdarzył w kosmosie, czyli wszechświecie, który jest opisany w Bożym Słowie. Na czym on polegał? Widzę, że wszyscy sprzątają. Nieposłuszeństwo. Wobec kogo, co i jak. Nieposłuszeństwo szatana, czyli Jacek nie sprząta. Wiesz? Ja wiem, ja widziałem to, ja widziałem. Nieposłuszeństwo szatana wobec Boga. Pycha. Szatan zbuntował się przeciwko woli Bożej. Tak? Pycha, nieposłuszeństwo. Bóg postawił go na miejscu, że prowadził uwielbianie. Tak? Lucifer, Jutrzenka, światło, to są jego tytuły, zbuntował się przeciwko woli Bożej i zrobił po swojemu. Czyli chciał być równy Bogu, jest napisane, pycha, ale postawił na swoim, czyli problemy z wolą. Ja chcę po swojemu. Pierwszy grzech, to wszystko, co powiedziałeś, jest dobre. Pycha, nieposłuszeństwo, postawienie na swoim. Bo nieposłuszeństwo zawsze łączy się z tym, że chcemy zrobić inaczej niż gdzieś tam jest powiedziane, tak? Bo nieposłuszeństwo jest zawsze wobec czegoś. Czyli on był nieposłuszny wobec woli Bożej, chciał zrobić po swojemu. pierwszy grzech we wszechświecie, w kosmosie, polegał na postawieniu na swoim. Pycha, nieposłuszeństwo. Później, a jaki był pierwszy grzech na ziemi? Na czym polegał? Adam i Ewa chcieli zrobić po swojemu. Czyli znowu powtórka z rozrywki, możemy powiedzieć. Drugi raz to samo, tak? Chcieli zrobić nie tak, jak Bóg powiedział, czyli nieposłuszeństwo wobec woli Bożej. Zróbmy inaczej. A wiesz, i później już standardowo zawsze można innego zrobić winnym. Pan Bóg przychodzi i mówi do Adama, a on mówi, to ona mi kazała, tak? A ona mówi, to on, czyli szatan. Czyli masz taki krąg się robi, nie? Zawsze możemy jeszcze kogoś znaleźć, powiedzieć, ej, wiesz, no jestem taki zboży, że pastor na ten temat nie nauczał, że ja muszę zmienić swój charakter. Nie. Adam mówi, to ona, a ona mówi, tamten. Prawda? Czyli zawsze możemy wskazać na kogo innego. Jak to kiedyś w Wuppertalu ćwiczyłem, że jak pokazujesz na kogoś innego, to masz jeden palec tam, ale cztery palce pokazują na ciebie. Tak? W swoją. Tak, no, tylko wtedy tam źle pokazałem nie ten palec, tak? Ale oni tego nie nagrywali. I nieposłuszeństwo, czyli postawienie na swoim, było pierwszym grzechem na ziemi, tak? I w kosmosie. Czy ciągle tamci mieli z tym problem? Myślę, aniołowie i ludzie też mieli z tym problem, tak? Do tej pory się nic nie zmieniło. Wiecie, bardzo często jest taka nowa moda, że nie mówimy, że to są słabości ciała, jeżeli czegoś nie dajemy rady, lepiej powiedzieć, że to jest jakiś wpływ demoniczny, to jest zły jakiś wpływ. Boże Słowo to określa prosto i wyraźnie w liście do Galacjan. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Cały katalog. Galacjan 5, od 19 wersetu do 21. Tak? Tu mamy cały katalog, ale zaczyna się od tego, jawne zaś są uczynki ciała. I one są wymienione. I nie masz co zwalać, że to jest, o wiesz, wpływ złych duchów, obżarstwo. Ale razem z zabójstwem są wypowiedziane takie rzeczy jak odszczepieństwo, czyli szukanie jakiejś innej nauki, która była podobna, ale trochę skrzywa, albo knowania właśnie, nieczystość, czary, wrogość na równi z zabójstwem. I to się wszystko, to są uczynki ciała. Biblia to klasyfikuje jako uczynki ciała. Możesz powiedzieć, ale to jest zły wpływ złego ducha. Jest tak, że muszę jeść po prostu. On przychodzi, muszę jeść. To jest obżarstwo. Prawda? Nie, Biblia mówi, to jest to uczynki ciała. Bo to wszystko robimy ciałem, tak? Wiecie, nie chcemy tego nazwać, to należało powiedzieć deprawacja charakteru. Szatan deprawuje nasz charakter. Po nawróceniu musimy to wszystko odnowić. Tą deprawację charakteru musimy odnowić. Tak jak dom nieodnawiany przez 20-50 lat, trzeba wszystko odnowić, przywrócić do pierwotnego stanu, jak było w raju. Deprawacja charakteru. I to są uczynki ciała. Nowa moda mówi, nazwijmy to inaczej. Będziemy mieli problem z głowy. Powiedzmy, że to jest błąd w nauczaniu w jakiejś zborze. Powiedzmy, że to jest wpływ złego ducha. Powiedzmy, że to jest demon. No to fajnie się sprzedaje, bo ty nie jesteś winny, nie musisz nic robić. Bo to był jakiś tam albo złe nauczanie, albo zły duch. Ale Biblia tak tego nie nazywa. Co Jezus Chrystus mówi o tym? Ewangelia Marka, to jest to samo, co wcześniej czytaliśmy, tylko słowa Jezusa. Ewangelia Marka 7, 21. Albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. Jezus sprowokowany przez faryzeuszy tym, czy oni nie myją rąk, jak jedzą. On mówi, to nie może zanieczyścić człowieka, że je brudnymi rękoma. Nie tłumaczył im o zarazkach i o tym wszystkim. Ale to, co faktycznie zanieczyszcza i wprowadza brud do serca, to są właśnie te uczynki, które on wymienia. Albowiem z wnętrza serca ludzkiego. Często to słowo serce i dusza występuje w Biblii równolegle, albo jest raz tak przetłumaczone, a raz tak. To z duszy człowieka wypływają te rzeczy. Nieposłuszeństwo. To wszystko, co jest tam wymienione. Z duszy człowieka. Bo serce jest według Biblii siedliskiem uczuć. Całkiem nowa nauka mówi, deprawacja charakteru to jest sprawa demoniczna. Nic nie możesz zrobić. Musisz szukać super nauczyciela, super zboru. Przyjdzie taki pastor, on położy ręce i on cię uwolni. Ale na drugi dzień znowu trzeba pracować nad sobą. Ale tego już nikt nie mówi. Ale tego już nikt nie naucza. Wiecie, jest jeszcze jedna nowa moda w Kościele. Z jednej strony odczuwamy potrzebę widzenia Bożej mocy. My chcemy dzisiaj oglądać cuda. To jest ta fascynacja mocą. Tam, gdzie nie możesz mówić poprzez wiele, wiele języków, ludzie chcą widzieć, czy ten Bóg działa. Ktoś powiedział, cuda są dla niewierzących, dla ludzi, którzy nie znają Boga. Oni przychodzą, patrzą, został uzdrowiony i uwierzyli w Jezusa. Tak było napisane, tak? Fascynacja mocą to jest to, co też potrzebujemy. Mówimy tak, u nas z Boże modliliśmy się, ktoś został uzdrowiony. Jesteśmy z tego dumni. To jest prawidłowe. Ale Biblia ostrzega przed czymś innym. Sama fascynacja mocą nie jest jeszcze dobra, jeżeli zaniedbamy swoje przemiany. Na pewno spotkałeś przypadki uzdrowienia, gdzie ludzie wzięli uzdrowienie i sobie poszli. Tak było w czasach Jezusa. Czy serce ich się przemieniło, czy tylko byli trędowaci i stali się nietrędowaci? Czy przemiana nastąpiła? Nie jest to napisane. Często też do nas przychodzą ludzie, nad którymi się modlimy, nie wiemy, co z nimi się dalej dzieje. Sama fascynacja mocą bez przemiany to jest działanie też, które występuje po tamtej stronie, po stronie wroga. Bo szatan mówi, ja ci pokażę moc. Ty nie musisz się zmieniać, nawet możesz być gorszy niż jesteś 100 razy, nie ma problemu. Dostaniesz moc, ale Jezus Chrystus mówi, moc Boża tak, ale musi iść razem z przemianą serca, z przemianą życia. Czyli szukajcie świętości, uświęcenia. To jest gwarancja, bo sama fascynacja mocą może nas zaprowadzić całkiem na krawędź. My się nie musimy zmieniać. Ilu było wielkich, którzy uzdrawiali, ale nie chcieli siebie zmienić. Piotrek, ten, który się zajmuje, ten nasz Piotrek, synów, który się zajmuje uzdrawianiem, modlitwą i Bóg działa przez niego, mówi, to jest duma z mocy. Jeżeli będziesz miał dumę z mocy, że Bóg działa przez ciebie, to Bóg ci to zabierze. On się tego uczył przez całe lata, aby nie być dumny z Bożej mocy, bo to Bóg działa, a nie on. I mówi, tam gdzie występuje duma z tej fascynacji, z mocy, a nie ma świętości, przemiany życia, to zawsze się źle kończy dla tego człowieka. I ile mamy przykładów w Biblii, może uda nam się dzisiaj coś powiedzieć na ten temat. Ile przykładów, którzy dobrze się zapowiadali. Było super. Bóg im zaufał. Duma z mocy. Fascynacja mocą. Bez przemiany, o której mówimy. Po prostu ta przemiana została jakby zaniedbana. I po co dzisiaj to mówimy? Aby uniknąć tego zaniedbania przemiany. Mówimy, Boże Słowo mówi, dokładajcie starań, nie? Czyli to po prostu starajcie się zmienić. Nie zaniedbujcie tego, bo to jest gwarancja bycia przy Bogu. Dążenie, zmierzanie do świętości, do wzoru Jezusa. Nikt z nas nie stanie się świętym tutaj na ziemi. My nie mamy złudzeń, ale chodzi o to, abyśmy przybliżali się do tego wzoru. Zobaczmy jakieś przykłady, może będzie w ten sposób nam łatwiej przyjąć to, o czym chcę powiedzieć. Dzisiaj jest taki teleturniej. Pierwszy król Izraela mieli sędziów, ale powiedzieli, inne narody mają króla, a my nie, jesteśmy gorsi i prosili Boga, aby dał im króla. Pierwszy król Izraela? Wszyscy znowu na szkółkę. Saul, pierwszy król Izraela. Mieli sędziów, ale chcieli króla, bo inne narody mają króla. No Bóg powiedział, nie jest to akurat jego planem, ale dobrze. No i co? On był odważny, pobożny był, posłuszny ojcu, namaszczony. Super. Moc była z nim. Po co miał się zmieniać? Odważny, pobożny, posłuszny ojcu i namaszczony przez Boga. Wow. Fascynacja mocą. Pierwszy król. Super. Pierwsza księga Samuela. Nie będziemy tego czytać. Było coś w nim, czego nie wyznał przed Bogiem. Niezależny duch. Wolał czasem zrobić coś po swojemu, ale namaszczony przez Boga był. I pobożny był. I odważny był. I w konsekwencji ten niezależny duch, którego on se tam pielęgnował i tak zostawmy, to se zostawię, to jest moje, tego nie muszę zmieniać, doprowadził go do ducha mordu. Ten duch niezależny zmienił się w ducha mordu. I stracił to namaszczenie, i stracił królestwo, i stracił uznanie, i nie był już pobożny. A zaczęło się takiego ducha niezależnego. A ja zrobię po swojemu. Zostawił taką furtkę sobie, i jak ta furtka się otworzyła, to jeszcze tam więcej tego zła weszło, no i skończyło się na duchu mordu. A to już nie było wybaczalne przed Bogiem. Ale nigdy nie rozmawiał z tym, o tym z Bogiem. Nigdy tego nie przedstawił jako swoją słabość. Nie prosił o zmianę tego charakteru, o przemianę tego, tylko uważał, że i tak jest dobrze, bo jest przecież wybrańcem Boga. Skończyło się tak, jak się skończyło. Nie chciał zmienić swojego charakteru. Zobaczmy. Został w końcu przez Boga odrzucony. Znamy tą historię. Namaszczenie, błogosławieństwo Boże odeszło od niego. I Bóg powiedział, nie będziesz więcej królem w Izraelu. Odwołał to, co na niego zstąpiło. Jest możliwe? Jest. Następny? Wiecie, zanim on jeszcze, jak już ten duch mordu wszedł w jego życie, to jeszcze, chociaż był namaszczony, wybrany, to jeszcze poszedł do wróżki. Prawda? Ci ojciec ze szkółki dobrze znają tą historię. Poszedł do wróżki zapytać, a co zaraz ze mną będzie. a miał namaszczenie żywego Boga. No to już Bogu było troszkę za dużo. I skończyło się tak, skończyło. Następny Dawid. Ten to dopiero był super. Namaszczony jako chłopiec, poeta, psalmista, prawda? Grał pięknie. Nawet potrafił, że tak powiem, uciszyć Saula. Odważny, wojownik, superman. Pięknie wyglądał, zawsze na tych filmach kręcone włosy takie nasmarowane brylantyną i wszystko ładnie, po prostu tak, jaki przystojny był, tak? Mądry był. Odważny. No same super cechy. Miał tylko jedną wadę. Swojego charakteru, której nie chciał zmienić. No trochę miał słabość do kobiet. No. Po prostu uważał, że skoro jest ulubieńcem Boga, to i tak sobie może na to pozwolić. Bo Pan Bóg go i tak lubi. No to o co chodzi? Prawda? Stać go. Bo to trzeba powiedzieć, stać go, tak? No. No to jak go było stać, no to po prostu miał słabość do kobiet. Ale ta słabość do kobiet, której nie chciał przezwyciężyć, doprowadziła go do cudzołóstwa, do zabójstwa, do morderstwa. Zlecenie morderstwa, ale to Biblia traktuje jako morderstwo, tak? I w końcu Bóg powiedział, ty nie zbudujesz świątyni dla mnie. Za dużo krwi masz na rękach. Możesz tylko zbierać materiał, zbierać kasę, ale dopiero twój syn. Na pewno nie było przyjemne patrzeć, jak jego synek ulubiony umiera. Bóg powiedział, twój syn umrze za twój grzech. Niewiele takich przypadków w Biblii. Miał tylko słabość do kobiet. No. Ale było go stać, prawda? No gdzie problem? Dlaczego miał się zmieniać? Zostawił sobie pewną furtkę. A to się tak, ta furtka się tak otworzyła i zaprowadziła go w dalszy grzech, dalszy. Inni na tym cierpieli. Jego rodzina, ale i cały kraj, prawda? Jak się okazało później. Nigdy nie porozmawiał o tym z Bogiem. Nie powiedział, to jest moja słabość. Bóg mu tak wiele obiecał i myślał, że on jest poza wszystkim, poza prawem. Wiecie, teraz gdybyśmy chcieli wszystkich takich wybrać, tych wielkich bohaterów, to każdy miał jakąś słabość, którą sobie zostawił i myślał, Bóg i tak mnie używa. Przymknij na to oko. Po co mam się zmieniać? Samson. Podobna historia, prawda? Fajny był, taki dobrze zbudowany i dobrze walczył. Miał tylko słabość do kobiet. Ale tak to wszystko było super, jak Bóg go używał. A jak się skończyło? Salomon też miał swoje słabości. Jonasz. No ten Żydzi uznali go za wielkiego proroka. Co Bóg do niego mówił, to on miał inne zdanie. On zawsze chciał postawić na swoim. On miał swoją sprawiedliwość. Jak Bóg powiedział do niego, idź i głoś ludziom Niniwy upamiętanie, bo chce zniszczyć to miasto. 120 tysięcy ludzi. Ale on mówi tak, jak oni zasłużyli, no to jest okej. Okay. Według mojej sprawiedliwości powinni zginąć. I szedł w inną stronę niż trzeba zawsze. Jak Bóg mu kazał, w lewo, to on szedł w prawo. I to tysiące, setki kilometrów potrafił tak zrobić. Ale jak usiadł sobie pod drzewem w cieniu i nagle Bóg sprawił, że to drzewo uschło, to dla niego było to ważniejsze niż te 120 tysięcy ludzi. A Bóg mówi tak, posłałem robaka, podgryzł korzeń, drzewa nie ma, cienia nie ma. I ty się teraz denerwujesz z tego powodu, a 120 tysięcy ludzi, jak oni są, zrobili grzech, to nie zginą. Miał swoją sprawiedliwość. Wielki prorok. Tak Żydzi go określają. Ciągle był w depresji. To nie było wytłumaczenie. Ciągle robił po swojemu. Słyszał Boży głos, ale mówi, jak oni grzeszą, powinni według mnie zginąć. Opóźnię wykonanie Bożej woli, sprawa załatwiona. Ale jeśli chodziło o jego samego, to z powodu tego, że cień mu zniknął nad głową, był bardzo niemiły dla Boga. Bóg mówi, co ty robisz? To co teraz? To, że nie możesz sobie posiedzieć pod drzewem, to jest ważniejsze niż życie tylu tysięcy ludzi? Miał własną sprawiedliwość. Zobaczmy jednego jeszcze z Nowego Testamentu, też trudnego, albo dwóch. Jak już Piotr był wymieniony, to niech będzie Piotr. Miał problem z charakterem, bo jeszcze w ostatnim rzucie na taśmie już w ogrodzie oliwnym zdążył obciąć ucho kapłanowi, albo słudze kapłana, tak jest napisane. Zawsze coś zrobił, gwałtownie, porywczo, taki miał charakter, później dopiero pomyślał. Dwa razy w Bożym Słowie jest opisane, kiedy mówił, Bóg przerywał mu kazania. Nie dlatego, że tak długo mówił. Porywczy charakter. Dopiero po zesłaniu Ducha Świętego już nie rywalizuje z Janem, kto jest pierwszy, kto będzie pierwszy w Królestwie Bożym, tylko idą razem i uzdrawiają taśmowo, jak to się mówi. Jak szli, to uzdrawiali, jak leci. Samym cieniem uzdrawiali, tak? Dopiero Duch Święty powodował u niego tą przemianę. Później już nie czyta się o jego gwałtownym, porywczym charakterze. Zmienił się. Jego kolega, taki sam jak on, Judasz. Co prawda nie taki sam, bo ten był jakby inną gwarą mówił, tak? Jedyny, jak to się mówi, ze stolicy Judasz. On mówił innym dialektem jak tamci. I też miał jakąś słabość. Tam jest napisane, że sprzeniewierzał to, co oni wkładali do kasy takiej zborowej, czy jakby to nazwać. Mieli kasę, z której się utrzymywali. W jednym miejscu się najedli, w drugim miejscu dostali pieniądze, żeby w trzecim miejscu kupić jedzenie, prawda, albo picie. I on sprzeniewierzał, czyli dawał te pieniądze na inny cel, nie na to, żeby utrzymać tą grupę apostołów. No i tak sobie z tym dobrze radził, bo szybki był w liczeniu. No i ze stolicy, oni ze stolicy, tam nie mam nic przeciwko koledze tutaj z Warszawy, ale ci ze stolicy, oni tam szybko jakoś liczą, zawsze im lepiej to wychodzi. I po prostu on też ze stolicy był, całkiem inni niż ci z prowincji, tam oni gwarą inną mówili, taką wiejską, a on był taki ze stolicy. I mieli do niego zaufanie i on sprzeniewierzał to, co wkładali do kasy. No i w końcu się skończyło na tych 30 srebrnikach, tak? Których nie mógł przyjąć. Zostawił sobie słabość charakteru. Już nie zdążył przyjść do mistrza, tak jak Piotr, i prosić o przebaczenie. Skończyło się tak, się skończyło. Proszę powiedzieć, to nie była wielka sprawa. Podbierał z kasy, tak? Nikt się tam może, nie, co trzeci umiał liczyć, także nie było z tym problemu. Ale to podbieranie z kasy sprawiło, że sprzedał mistrza, tak? Za 30 srebrników. Nie walczył z przemianą swojego charakteru. Nie pracował nad tym. W tym wszystkim ważne jest, abyśmy wiedzieli, jaka jest Boża wola. No ale skoro Bóg wie, że mamy z tym problem, to dlaczego nam utrudnia? Nie powie, słuchaj ty masz problem z tym i tym, weź to załatw. Czy Bóg nam utrudnia poznanie swojej woli? Czy On tylko chce, aby to było ze szczerego serca? Żeby to nie było tak, ej ty weź się zmień. A ty już, no jak Bóg chce, to się zmieni, ale w ogóle tego nie czuję. Czy to ma być pragnienie zmiany ze szczerego serca? Bogu zależy na tym, aby zmiana, która przychodzi w naszym życiu, była z pragnienia naszego serca. Aby to był nasz wybór. Bo zawsze, tutaj Jeden taki z Wuppertalu zawsze mówi, że są dwie drogi, masz dwa wybory. Ja uważam, że trzy. Możesz wybrać swoją wolę, tak jak niektórzy dzisiaj bohaterowie. Możesz wybrać wolę przeciwnika, czyli szatana, mówi zjedz jabłko albo daj jemu. Możesz wybrać Bożą wolę. Czyli są jakby trzy drogi. Pewna jest tylko jedna. Wybierając Bożą wolę, nie możemy się pomylić. Nasza wola często nie jest zgodna z Bożą wolą. Dobrze jest, jeżeli to razem pasuje. Natomiast wola przeciwnika szatana nigdy nie jest zgodna z Bożą wolą. Bóg chce, abyśmy świadomie, dobrowolnie wybrali ze szczerego serca. Nie dlatego, że musimy, że powinniśmy, tylko ze szczerego serca. I Bóg nam nie utrudnia rozpoznania tego, ale chce, żeby to było od nas. Żebyśmy my przemieniali swój umysł, sami doszli do tego i powiedzieli Bogu, ja chcę, a nie dlatego ty mi kazałeś, ona mi dała, dlatego zjadłem. Rozumiemy się? Ja chcę. Jak to zrobić? Jakie mamy możliwości? Słowo Boże, Duch Święty, okoliczności, to znaczy świadectwa, to co słyszymy, sytuacje, uzdrowienia, to nas buduje, to nas wzmacnia. I myślisz, oho, tutaj muszę coś zmienić. Tutaj muszę coś zmienić. Mamy Słowo Boże do pomocy, Ducha Świętego do pomocy i okoliczności, sytuacje, w jakich żyjemy, gdzie widzimy świadectwo Bożego działania. Okej, też bym tak chciał, ale Bóg mi podpowiada, że coś trzeba będzie jeszcze zmienić. To są te życiowe sytuacje. Boże Słowo mówi wyraźnie. Przemiana tego starego człowieka w nowego to jest nasza robota. Ciężka praca. Nie możemy zwalić tego na Boga. Dlatego, że wtedy to nie będzie nasza decyzja. On nie chce wyznawców na siłę. On nie chce niewolników. On nie chce ludzi, co robią coś z przymusu. Bo to jest wtedy religia. Jezus Chrystus umarł między innymi za to, abyśmy nie musieli wyznawać jakiejś tam religii. Tylko abyśmy z własnej woli chcieli służyć żywemu, prawdziwemu Bogu. Amen? Dziękuję wam. Amen.